Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Apelując o pokój w Syrii, papież musiał użyć mocnych słów, bo wymaga tego tragiczna sytuacja, która od ponad 5 lat rozgrywa się w tym kraju, uważa nuncjusz apostolski w Damaszku.
Ojciec Święty przekazał 400 tysięcy dolarów na pomoc ofiarom suszy w Lesoto spowodowanej zjawiskiem El Niño. Jego skutki to nie tylko brak wody, głód i choroby, ale także spowolnienie gospodarcze.
Sudan Południowy potrzebuje konkretnego wsparcia wspólnoty międzynarodowej. Jeśli nadal będzie ignorowany przez świat, jeszcze większa fala uchodźców dotrze do Europy, wskazuje szef Międzywyznaniowej Rady dla Pokoju w tym kraju.
Witamy 8 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Apelując o pokój w Syrii, papież musiał użyć mocnych słów, bo wymaga tego sytuacja. Tragedia, która od ponad 5 lat rozgrywa się w tym kraju, uważa nuncjusz apostolski w Damaszku, arcybiskup Mario Zenari. Wczoraj Franciszek po raz kolejny stanął w obronie syryjskiej ludności. Po modlitwie Anioł Pański podkreślił, że jest niedopuszczalne, aby konsekwencje trwającej tam wojny ponosiła bezbronna ludność cywilna, w tym liczne dzieci. Światowym przywódcom zarzucił zamknięcie serca i brak woli pokoju.
Arcybiskup Zenari potwierdza, że słowa papieża odpowiadają rzeczywistości. Ludność cywilna na co dzień doświadcza skutków wojny i to w bardzo różnej postaci. Na obiekty cywilne, takie jak szpitale, kościoły, meczety czy obozy uchodźców spadają bomby. 600 tysięcy Syryjczyków znajduje się na obszarach objętych oblężeniem. Wielu doskwiera głód i pragnienie. W trwającej od ponad 5 lat wojnie zginęło już niemal 20 tysięcy dzieci. Wiele zostało okaleczonych. Ponad 2 miliony syryjskich dzieci nie chodzi do szkoły. W obozach uchodźców padają one ofiarą nadużyć seksualnych, wylicza papieski dyplomata w Damaszku. W takiej sytuacji, jak podkreśla arcybiskup Zenari, Franciszek musiał przypomnieć o odpowiedzialności światowych mocarstw za tę niekończącą się tragedię.
Tutaj namacalnie możemy się przekonać, że Syria stała się areną walki różnych interesów geopolitycznych o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. Jest też coraz bardziej oczywiste, że mamy tu do czynienia z wojną per procura. Jest to wojna bardzo złożona. Na początku wydawało się, że jest to wojna domowa, co już było katastrofą. Potem nałożyła się na to wojna per procura, sterowana z zewnątrz. I w końcu pojawił się dodatkowy element w postaci państwa islamskiego, które jest źródłem ogromnych cierpień. W tym kontekście trzeba wspomnieć o ludobójstwie jazydów, które dokonuje się na terytorium państwa islamskiego. Kobiety i dziewczęta są tam sprzedawane jak zwierzęta. W takiej sytuacji, na co wielokrotnie zwracał uwagę papież, niezbędna jest jasna i zdecydowana wola możnych tego świata, aby zakończyć tę okrutną wojnę, której konsekwencje ponosi przede wszystkim bezbronna ludność cywilna, w tym dzieci.
Papież Franciszek przekazał władzom Lesoto 400 tysięcy dolarów jako pomoc dla złagodzenia następstw suszy, która nawiedziła ten kraj, jak też całą południową Afrykę. Skutki zjawiska El Niño to nie tylko brak wody, głód i choroby, ale także spowolnienie gospodarcze. W ostatnim sezonie w Lesoto odnotowano spadek produkcji rolnej o 62%, wskutek tego, co czwarty mieszkaniec tego kraju został pozbawiony środków do życia.
Ojciec Święty postanowił przekazać 400 tysięcy dolarów dla Królestwa Lesoto jako znak miłości do ubogich i zepchniętych na margines, powiedział nuncjusz apostolski w tym kraju. Arcybiskup Peter Wells podkreślił, że papież zwykle nie przekazuje tego typu wsparcia do dyspozycji rządu. Zgodnie ze standardowymi procedurami Stolicy Apostolskiej pomoc przekazywana jest bowiem za pośrednictwem Caritas Internationalis lub konferencji episkopatu danego kraju. Jednak tym razem tragiczne skutki suszy sprawiły, że wystarczyła skierowana do Watykanu prośba władz Lesoto, by odpowiedź została udzielona natychmiastowo. Będziemy dokonywać częstych wizytacji w celu sprawdzenia, w jaki sposób pieniądze są wykorzystywane, zapewnił arcybiskup Wells.
Nuncjusz apostolski w Lesoto przypomniał przy tej okazji wezwanie Ojca Świętego skierowane do całej społeczności międzynarodowej w kwestii ekologii. Zaapelował o większą świadomość szkód, jakie powoduje człowiek w środowisku naturalnym, co zawsze najmocniej uderza w ubogich.
Kiedy w rodzinie jest dialog, napięcia można łatwo rozwiązać, napisał papież Franciszek na Twitterze. 160 znaków, które systematycznie pojawiają się na profilu Ojca Świętego, to mini katecheza docierająca do użytkowników tej platformy społecznościowej w 9 językach, bez względu na wyznanie czy miejsce zamieszkania czytających.
O tym, jak popularne jest papieskie nauczanie na mediach społecznościowych, świadczy chociażby profil Ojca Świętego na Instagramie. W ten weekend do obserwujących konto Franciszka dołączyli kolejni użytkownicy, przekraczając już ponad 3 miliony śledzących. Profil istnieje zaledwie 5 miesięcy, a spośród 143 postów najpopularniejsze są te, gdzie Ojciec Święty bierze na ręce dzieci, by je pobłogosławić.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Do wybrzeży Grecji przez Turcję wciąż napływają imigranci z Syrii i Iraku. Umowa podpisana w marcu między Unią Europejską i rządem w Ankarze, która przewidywała odsyłanie z powrotem do Turcji tych spośród nich, którzy nie dostali specjalnej wizy uchodźcy, przez cały czas jest przedmiotem wielu dyskusji. Prezydent Erdogan po nieudanym zamachu stanu wielokrotnie groził zawieszeniem porozumienia, podczas gdy Europa zdaje się nie rozważać żadnego alternatywnego planu. Sytuacja jest zatem niezmiernie trudna i skomplikowana.
O tym, co dzieje się aktualnie w Grecji z imigrantami, a także o dalszych losach porozumienia Unii z Turcją, informuje w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Giancarlo Perego, dyrektor Fundacji Migrantes.
Sytuacja jest dramatyczna. 70% ludzi nie jest nawet umieszczona w obozach dla uchodźców lub w dostosowanych do tego miejscach. Sprawa ochrony podstawowych praw człowieka jest naprawdę zagrożona. Już sama umowa znacznie ograniczyła prawa uchodźców. W tej jednak sytuacji ochrona tak wielu ludzi, z czego 50% stanowią dzieci i nieletni, jest jeszcze bardziej zagrożona. Europa powinna dać większe gwarancje ochrony praw podstawowych osób ubiegających się o azyl i uchodźców. Myślę, że samo porozumienie trudno będzie zerwać, bo interesy są oczywiście po obydwu stronach. Z jednej strony Turcja chce pokazać, że jest zdolna kontrolować sytuację. Z drugiej strony Europa ma świadomość, że gdyby umowa została zerwana, nastąpiłby jeszcze większy napływ ludzi do Grecji, a stamtąd musiałyby zostać udrożnione kanały ich dalszego przejazdu do Europy, które w tej chwili są zamknięte. Te obustronne interesy sprawiają, że pomimo trudności porozumienie jest utrzymane.
Wspólnota Szemenef, jedna z najważniejszych katolickich wspólnot charyzmatycznych, przeżywa w tych dniach chwilę historycznego przełomu. Jej założyciel, 76-letni ksiądz Laurent Fabre, po 43 latach rezygnuje z przewodzenia tym ruchem. We Francji rozpoczyna się dziś kapituła generalna, która wybierze nowego przełożonego.
Wspólnota Szemenef powstała w 1973 roku, dziś liczy 1800 członków, w tym 700 małżeństw i 340 osoby konsekrowane. Jest obecna w 30 krajach, w tym również w Polsce. Spośród innych nowych ruchów i wspólnot wyróżnia się duchowością ignacjańską, którą wniósł do niej jej założyciel, jezuita ksiądz Fabre, oraz ekumenicznym charakterem.
Dzieląc się swymi doświadczeniami w tej przełomowej dla wspólnoty chwili, ksiądz Fabre opowiada m.in. o wyzwaniach wynikających z różnorodności jej członków. Chodzi o wielość wyznań, narodowości, płci i stanów życia. Może to prowadzić do konfrontacji, ale przeżywana w takich okolicznościach jedność, za którą trzeba się opowiadać wciąż na nowo, jest na pewno tym, co stanowi o sile wspólnoty, uważa francuski jezuita. Podkreśla on, że wspólnota stale się rozwija, nie doświadcza kryzysu powołań. Co roku od 20 do 25 młodych rozpoczyna nowicjat do życia konsekrowanego. 15 sierpnia Szemenef podejmuje nowe wyzwanie. Zgodziła się bowiem przejąć opactwo Tibrin w Algierii, gdzie przed 20 laty zostało zamordowanych 7 trapistów. Mówiąc o zadaniach stojących dziś przed wspólnotami charyzmatycznymi, ksiądz Fabre przypomina, że papież Franciszek chce, aby dzieliły się one z całym Kościołem łaską chrztu w Duchu Świętym. Jest to doświadczenie pięćdziesiątnicy, które pomaga dojrzalej przeżywać swój chrzest i inne sakramenty. Założyciel Szemenef przyznaje, że wciąż jeszcze trudno jest zaszczepić to doświadczenie na gruncie parafii.
Sudan Południowy potrzebuje konkretnego wsparcia wspólnoty międzynarodowej. Jeśli nadal będzie ignorowany przez świat, odbije się to także na Europie, do wybrzeży której zacznie docierać jeszcze większa fala uchodźców. Wskazuje na to biskup Eduardo Cussala, będący szefem Międzywyznaniowej Rady dla Pokoju w tym najmłodszym państwie świata, od miesiąca pogrążonym w kolejnej wojnie domowej.
Hierarcha zwraca uwagę na narastanie konfliktu między dwoma grupami etnicznymi, Duer i Dinka, które walczą o kontrolę nad krajem, co grozi ludobójstwem. Przypomina zarazem, że odkąd konflikt zaczął przybierać na sile, powróciło smutne zjawisko wcielania dzieci siłą do wojska. Aktualnie szacuje się, że po obu stronach konfliktu walczy ich około 16 tysięcy. Świat musi nam pomóc przezwyciężyć kulturę przemocy i śmierci wyniszczającą nasze społeczeństwo. Potrzebujemy nadziei na to, że nasza ojczyzna ma szansę na spokojne i dostatnie życie, podkreśla biskup Cussala. Wskazuje zarazem, że Sudan Południowy ma ogromne zasoby, nie tylko ludzkie, ale także gdy chodzi o bogactwa mineralne i złoża ropy naftowej. By mogły one jednak przynieść realną korzyść Sudańczykom, w kraju musi zapanować pokój i bezpieczeństwo. Nigdy nie jest za późno, by kochać, przebaczyć i razem odbudować kraj, podkreśla szef Międzywyznaniowej Rady dla Pokoju w tym afrykańskim kraju.
Znakiem nadziei dla somalijskich katolików nazywa biskup Giorgio Bertin rekonstrukcję małego kościoła w tym kraju. Zniszczono go w czasie jednej z wielu rebelii, jakie przeszły przez Somalię, a następnie zaadoptowano przez muzułmanów na dom mieszkalny. Po ponad ćwierć wieku został przywrócony do kultu właśnie przez administratora apostolskiego w Mogadiszu. Stoi on na czele niewielkiej wspólnoty katolickiej zdominowanej przez islam Somalii.
Bojówkarze Al-Shabaab kontynuują swoje ataki szczególnie na południu kraju i w Mogadiszu. Od pewnego czasu obecne jest tam także tak zwane państwo islamskie. Ponadto w stolicy jest to czas politycznej niestabilności związanej ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Ludzie cały czas uciekają z Somalii, szukając w Europie lepszego życia, a przede wszystkim poszanowania ich praw i godności. Poprzez działania Caritas podejmujemy wiele akcji mających na celu formację młodzieży i umożliwienie jej zdobycia choćby podstawowego wykształcenia. Dzięki mikrokredytom pomagamy też w realizacji projektów rolniczych i zawodowych, pozwalających tym ludziom pozostać w ich ojczyźnie.
Włoski premier Matteo Renzi stanowczo zabronił poświęcenia nowej autostrady, powiedział mediom biskup Gualtiero Sigismondi. Ordynariusz diecezji Foligno wziął udział w świeckiej ceremonii jej otwarcia i, jak poinformował, po cichu odmówił przygotowaną na ten dzień modlitwę.
O zmianie charakteru ceremonii biskup został poinformowany 24 godziny przed planowaną inauguracją. Wyznał, że przez wiele lat wielokrotnie odprawiał na budowie msze dla robotników. Chciał też, by drogę nazwano Loretańską Strzałą na pamiątkę szlaku, którym pielgrzymi przez wieki zdążali do sanktuarium Matki Bożej w Loreto.
Autostradę otwarto po 8 latach budowy. W inauguracji wziął udział zarówno premier Renzi, jak i minister infrastruktury i transportu. Obaj politycy nazywają siebie praktykującymi katolikami, jednak nie wahali się wykluczyć z ceremonii elementów religijnych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.